w którym często staramy się sięgać do źródeł i może teraz nam to się uda. Sędzia Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, dr Konrad Wytrykowski, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Jaka atmosfera panuje w Sądzie Najwyższym?
W Sądzie Najwyższym panuje taka atmosfera wyczekiwania na zgromadzenie, które ma doprowadzić do wyboru kandydatów na urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 17 marca jest planowane to zgromadzenie. Nie wiadomo, czy ono się wówczas zakończy, czy też będą jakieś przeszkody. Być może będzie potrzeba zmiany terminu, czy odroczenia tego zgromadzenia. I wtedy wówczas się rozstrzygnie, jaka będzie przyszłość Sądu Najwyższego. Mamy, przypomnę, wybrać 5 kandydatów, spośród których pan prezydent wskaże jedną osobę, która obejmie urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
To zgromadzenie odbędzie się według nowej ustawy, która teraz została podpisana przez prezydenta, która jutro wejdzie w życie. Co ta ustawa zmienia w życiu Sądu Najwyższego?
Ta ustawa zmieniła zasady, jeśli chodzi o kworum konieczne do wyboru kandydatów. Mianowicie wprowadziła zasadę, że jeżeli do tej pory było kworum 2/3, natomiast ustawa wprowadziła taką zasadę, że jeżeli na pierwszym zgromadzeniu tego kworum nie uda się uzyskać, czyli po prostu część sędziów zbojkotuje zgromadzenie, nie przyjdzie na nie, to na kolejnym już te wymogi liczbowe są mniejsze, aż do tego momentu, bodajże na trzecim zgromadzeniu, one mają być w przeciągu 5 dni zwoływane. Wystarczy, jak będzie obecnych 32 sędziów Sądu Najwyższego i ta część będzie uprawniona do wyboru 5 kandydatów.
Niektórzy sędziowie, niektórzy prawnicy, politycy mówią, że właściwie w całym tym zamieszaniu wokół Izby Dyscyplinarnej, wokół Sądu Najwyższego, najważniejszy jest właśnie wybór pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, bo to jest ten symboliczny akt, ale nie tylko symboliczny, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego może mieć do odegrania dużą rolę. Czy pan się zgadza z takim twierdzeniem?
Tak, zgadzam się. Tutaj zresztą pan redaktor się tak miło przejęzyczył, bo powiedział pan pierwszy sędzia Sądu Najwyższego. I rzeczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest traktowany jako nawet taki pierwszy sędzia Rzeczypospolitej. I tak przez wszystkich chyba sędziów był odbierany pan sędzia prezes Stanisław Dąbrowski. I on rzeczywiście był taką osobą, która miała ogromny autorytet wśród sędziów. Potrafiła wokół siebie skupić sędziów i bardzo mądrze kierować też Sądem Najwyższym. Stanowiła taki rzeczywiście wzór sędziego dla wszystkich sędziów. Zresztą to była osoba, która nie przeszła z innego zawodu prawniczego bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Ale pan sędzia od początku swojej kariery, pan sędzia Stanisław Dąbrowski, pracował jako sędzia. On zaczynał od sądów rejonowych, czy to były wówczas jeszcze sądy powiatowe, chyba w jego czasach. Także ta jego kariera była taką karierą przykładową.
Wymienił pan datę 17 marca jako ten moment, w którym będzie zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego i wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest tak, że mamy w tej chwili dwa przez różne środowiska akceptowane różne porządki prawne i w związku z powyższym co się wydarzy?
No ale te porządki prawne to dotyczą raczej uprawnień, znaczy nawet nie uprawnień do orzekania, tyle co bardziej może mocy sprawczej poszczególnych sędziów. No, jest kilka uchwał podjętych w Sądzie Najwyższym, które obowiązują formalnie jako zasady prawne. No te uchwały niestety się wykluczają, no ale to powodem tego jest podjęcie przez skład połączonych izb w dniu 23 stycznia 2020 roku uchwały na wniosek pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, gdzie właśnie pominięto i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, która podjęła w tym przedmiocie również uchwałę w składzie 7 sędziów, i Izbę Dyscyplinarną, która również w podobnym przedmiocie w kwietniu zeszłego roku podjęła uchwałę. No to pani prezes postanowiła zwołać posiedzenie 3 pozostałych izb, która podjęła uchwałę o brzmieniu przeciwnym. No, nie da się tych wszystkich trzech uchwał ze sobą pogodzić, więc tutaj konieczne było zwołanie posiedzenia całego Sądu Najwyższego i rzeczywiście pochylenie się nad tym problemem, natomiast zdecydowano się na rozstrzygnięcie tej sprawy bez wysłuchania racji wszystkich stron, czyli no mamy do czynienia tutaj z taką naruszeniem podstawowej zasady, jaka zwłaszcza przed sądem powinna obowiązywać, tak? Wysłuchania również tej drugiej strony.
Powiedział pan 17 stycznia naruszenie prawa, jeszcze po drodze wypowie się Trybunał Konstytucyjny. I co to może zmienić?
W Trybunale Konstytucyjnym jest sprawa z wniosku pani marszałek Sejmu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Tak pani marszałek oceniła i skoro Trybunał tę sprawę przyjął do rozpoznania, to można się spodziewać, że zauważa, że jakiś spór kompetencyjny zachodzi. No tutaj chodzi o uzurpowanie sobie przez Sąd Najwyższy właśnie w tej uchwale z 23 stycznia pewnych uprawnień, które z mocy polskiej konstytucji przysługują innym organom. Mam tu na myśli prezydenta, mam tu na myśli Sejm. No nie może być tak, żeby Sąd Najwyższy decydował, kto jest sędzią, kto może orzekać, bo o tym przede wszystkim decyduje prawo pisane, a więc ustawy uchwalane w odpowiednim trybie legislacyjnym, w szczególności no, przez parlament, prawda?
A jak to się stało, że sędziowie Sądu Najwyższego nie stosują się do takich najprostszych reguł obowiązujących w państwie?
Cóż, to ja bym to wiązał z takim kwestionowaniem i kontestowaniem obowiązującej rzeczywistości prawnej i rzeczywistości społecznej, bo jeżeli otwarcie się mówi, że w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego, no bo Trybunał Konstytucyjny jest z mocy Konstytucji tym organem, który może rozstrzygnąć, czy jakiś przepis jest zgodny z Konstytucją, czy nie. Sąd Najwyższy takich kompetencji nie ma i nie powinien takich rzeczy rozstrzygać. Nie powinien przypisywać sobie tych kompetencji, których nie ma z mocy ani ustaw, ani konstytucji, bo Sąd Najwyższy nie ma kompetencji prawotwórczych. No, prezydent, który wręcza sędziemu taką inwestyturę do sprawowania władzy sądowniczej, również nie ma kompetencji prawotwórczych, więc jakby mógł takie kompetencje sędziemu przekazać? Pan redaktor mnie pyta, jak to jest. No, mam wrażenie, że jest to za wszelką cenę obrona jakichś takich zastanych układów, że o to chodzi, żeby wszystko zostało po staremu, żeby sędziowie mogli sami się wybierać, żeby Sąd Najwyższy odzyskał kontrolę nad przede wszystkim polityką kadrową, a więc żeby to Sąd Najwyższy decydował o tym, kto może zostać sędzią Sądu Najwyższego, bo tak ten wybór do tej pory wyglądał. Tam była preselekcja, gdzie najpierw Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierało spośród kandydatów wyłącznie dwie osoby, które później już były przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko spośród tych dwóch osób mogła Krajowa Rada wybrać kandydata. Poza tym no, chodzi tutaj o odzyskanie też kontroli, no nie ukrywajmy tego, nad postępowaniami dyscyplinarnymi. Ta Izba Dyscyplinarna, w której mam zaszczyt pełnić służbę, zajmuje się przede wszystkim postępowaniami dyscyplinarnymi. Ona powstała po to, żeby te postępowania usprawnić, żeby one też były bardziej przejrzyste i dostępne dla społeczeństwa. W zeszłym roku odbyło się u nas ponad 200 rozpraw, prawie 200 posiedzeń również. Te postępowania toczą się, mam wrażenie, w sposób sprawny i taki, który rzeczywiście pozwala społeczeństwu na kontrolowanie tego, w jaki sposób my działamy.
Oczywiście jest szerszy kontekst całej sprawy związanej z sądownictwem w Polsce. Są debaty w Parlamencie Europejskim. Ja mam dzisiejszą Gazetę Wyborczą przed oczami. Ta ustawa wypycha nas z Unii. Dożynanie niezawisłych sądów. Przepisy, w które wchodzą jutro w życie, umożliwią usuwanie z zawodu sędziów, jeśli wykonają oni wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Co pan na to?
No to jest jedno wielkie nieporozumienie. Mam ogromny problem z tym, w jaki sposób niektórzy sędziowie, niektóre składy sądzące przedstawiają ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok z 19 listopada przecież tak naprawdę nie powiedział nic nowego. Zawsze było wiadomo, że sędzia musi być osobą bezstronną, osobą niezawisłą. Te przesłanki, jakie Trybunał Sprawiedliwości wskazał w orzeczeniu, no to jest bardzo długie orzeczenie, ono ma ponad 100 punktów, są... To nie są niczym nowym w naszej kulturze prawnej. Natomiast Trybunał poza tym nakazał, żeby te wszystkie przesłanki badać w ramach konkretnej sprawy, a więc nie pozwolił na sformułowanie jakiejś normy generalnej, że w ramach wewnętrznego porządku państwa jakiś organ, który został powołany jako sąd i sędziowie, którzy zostali powołani zgodnie z prawem tego państwa, że ci sędziowie zostają jakby zdelegalizowani przez Trybunał. To, co się teraz powtarza, że Trybunał stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, no to jest jakaś bzdura po prostu. Może to jest mocne słowo, ale no innego nie znajduje na określenie tego. Taka teza się nie znalazła w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości. Więc tutaj nie mamy do czynienia z żadnym wykonywaniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości przez sędziów. Ci sędziowie, o które mam wrażenie pan redaktor pyta, to no kontestują obowiązujący porządek prawny. Natomiast ta ustawa, mam nadzieję, że powstrzyma tą anarchizację życia prawnego, z jaką mam do czynienia w Polsce. No nie może być tak, żeby jeden skład sądzący podważał uprawnienie do orzekania innego sędziego. No bo wyobraźmy sobie, że jest sędzia, który wydaje kilka wyroków i teraz od tych wyroków zostaną wniesione odwołania i w zależności od tego, kto te odwołania będzie rozpoznawał, to niektóre te wyroki zostaną utrzymane w mocy, a niektóre zostaną uchylone, bo różnie te składy ocenią tego sędziego, który w niższej instancji orzekał. Jeden sędzia uzna, że to jest sędzia niezawisły, a drugi uzna, że nie, to nie jest sędzia niezawisły. A więc tylko opierając się na pewnych cechach procesu powołania tego sędziego, doprowadzi się do zróżnicowania sytuacji prawnej obywatela, bo tutaj tak naprawdę chodzi o obywatela. No, sądownictwo nie istnieje samo dla siebie, a istnieje po to, żeby służyć społeczeństwu, tak? Więc jaką mamy stabilność prawa? Jaką pewność ma obywatel, który przychodzi do sądu po to, żeby jego sprawę rozstrzygnięto?
Jak dojdzie do wyboru nowego prezesa Sądu Najwyższego, to wszystko się skończy pana zdaniem, czy nie?
Czy to się wszystko skończy? Nie wiem, kto będzie tym prezesem. No mam nadzieję, że te doły, które powstały, uda się jakoś zasypać, bo tutaj no dialog jest konieczny. No nie można
wiem,
tej sytuacji...
Nie wiem, czy byłbym takim optymistą. Patrzę teraz znowu na Gazetę Wyborczą. Specjalny dodatek, ustawa Kagańcowa, bo to wczoraj opublikowano nazwiska, list popierających sędziów do KRS-u. Patrzę, że w tym wszystkim jest też pan wymieniony, członek Izby Dyscyplinarnej, znajomy byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Najpierw awansował na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy, a po pół roku został mianowany prezesem Sądu we Wrocławiu. W 2018 trafił do Izby Dyscyplinarnej w grupie Kasta, odpowiedzialnej za aferę hejterską. Miał zaproponować, by odpowiedzią na akcję wspierania pierwszej prezes Sądu Najwyższego było wysyłanie pocztówek z hasłem W3 kropki, pisownia oryginalna i tak dalej. Co chodzi?
To znaczy na listy poparcia do KRS-u to jest od początku problem jakiś sztucznie nadmuchany. Ja rzeczywiście podpisałem jednemu sędziemu listę poparcia, sędziemu, którego bardzo cenię, który oprócz tego, że jest doskonałym sędzią, jest również świetnym naukowcem, publikuje dużo artykułów. Mam na myśli tutaj pana sędziego doktora Dariusza Drajewicza, który zresztą ostatnio też wygrał w KRS-ie konkurs do Sądu Najwyższego. I nigdy się tego nie wstydziłem. Jeżeli ktoś mnie pytał o to, czy ja podpisałem listę poparcia, to potwierdzałem, że tak, rzeczywiście podpisałem się na jednej liście i to na liście poparcia osoby, co do której nie mam żadnych wątpliwości. Również dzisiaj bym się na takiej liście podpisał, gdyby mnie pan sędzia o to poprosił. Natomiast te inwektywy, jakie Gazeta Wyborcza, ja przestałem już bardzo dawno temu w ogóle zapoznawać się z treściami umieszczonymi w Gazecie Wyborczej. Wie pan co, ja, panie redaktorze, ja orzekam od 2003 roku. Przechodziłem po kolei wszystkie szczeble kariery sędziowskiej. Przez prawie 10 lat kierowałem największym wydziałem karnym w okręgu legnickim. Byłem również wiceprezesem Sądu Rejonowego w Legnicy. Natomiast w momencie, jak najpierw zaproponowano mi stanowisko wiceprezesa Sądu Apelacyjnego, później prezesa Sądu Apelacyjnego, no to wskutek też pewnych oporów ze strony pani prezes Sądu Apelacyjnego, to przedstawiono mnie i w Gazecie Wyborczej, i w tych wszystkich mediach, takich jak Newsweek, Onet, jako kogoś, kto się nagle pojawił, który się wziął znikąd i gdzieś tam wyborczy nawet napisano, że ja to w życiu to chyba 3 wyroki wydałem i to jest wszystko, tak? Natomiast no nie było żadnej afery hejterskiej. To są wszystko wymyślone przez Niestety przez pewnych sędziów również, ale też przy udziale dziennikarzy, którzy jak wiadomo szukają sensacji. To są wymyślone tezy, tak? I ja zaprzeczam, żebym w takiej aferze uczestniczył. Zresztą z panią prezes Gerzew ja na ten temat rozmawiałem w kwietniu 2019 roku, bo to afera wybuchła w sierpniu, natomiast już w kwietniu ja zacząłem dostawać maile, zresztą od pani redaktor z Gazety Wyborczej, zapytujące mnie, czy ja jestem autorem tych wpisów. Automatycznie razem z prezesem Izby Dyscyplinarnej Tomaszem Przesławskim udałem się do pani pierwszej prezes Małgorzaty Gerzurf. Pokazałem je, te zrzuty ekranu, gdzie miałem zaproponować to hasło wulgarne. Pani prezes to przeczytała, powiedziała, że to w ogóle nie ma się czym przejmować, że to są jakieś kompletne bzdury i temat uznałem wówczas za zamknięty.
A dzisiaj został przypomniany. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Sędzia Sądu Najwyższego dr Konrad Wytrykowski z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51.